Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Samołyk, czyli autor bloga, podcastu Inwestomat, a także książki Inwestowanie dla każdego. Dzisiaj opowiem Wam o tym, że Polacy bardzo mało oszczędzają, a już w ogóle niewiele inwestują. Tak naprawdę nie wiem, czy powinienem nazywać nas najmniej oszczędnym narodem świata. Moim zdaniem nie, ale tak naprawdę nie jesteśmy daleko do tego, żeby być najmniej oszczędnym narodem świata. Myślę, że Polacy nie oszczędzają i nie inwestują pieniędzy głównie dlatego, że sądzą, że mają za mało, aby oszczędzanie i inwestowanie miało jakikolwiek sens, lub po prostu boją się ryzyka, nie znają się na tym i nawet to słowo inwestowanie jakoś tak źle im się kojarzy i wręcz mają takie podejście, że wolą nie oszczędzać, nie inwestować, aby nie mieć po prostu problemu, bo skoro na czymś się nie znają, to podchodzą do tego tak, że jak nie będą tych pieniędzy mieli, tych nadwyżek, to nie ma problemu, bo nie muszą się przejmować tym, jak je ulokować. Moje myślenie jest przeciwne. Dla mnie problemem byłoby nieposiadanie oszczędności inwestycji, bo wtedy uważałbym, że jestem zbyt zależny od po prostu systemu pomocowego państwa oraz innych ludzi, a tego bym oczywiście nie chciał. W tym podcaście przyjrzymy się statystyce dotyczącej oszczędzania inwestowania w Polsce i próbujemy wspólnie zbudować taki sposób zarządzania finansami przeciętnego Polaka oraz dojdziemy do tego, ile osób oszczędza, ile inwestuje i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy od danych Eurostatu, według których Polacy prawie nie oszczędzają pieniędzy. Jeżeli spojrzysz na dane Eurostatu o tak zwanej stopie oszczędności gospodarstw domowych, czyli mniej więcej tego z naszych zarobków na rękę, ile procent udaje nam się oszczędzić, no to Polska od wielu, wielu lat jest gdzieś w ogonie Europy. Wychodzi na to, że udaje nam się oszczędzić około tak 3 do 5% tego, co zarabiamy na rękę. Czyli to z jednej strony nie jest tak źle, bo to oznacza, że przeciętne gospodarstwo domowe w ogóle oszczędza, a z drugiej strony Niemcy, Szwajcarzy czy Holendrzy mają te statystyki na poziomie około 20% swojego dochodu rozporządzalnego. Czyli tak naprawdę 1/5 tego, co zarobią na rękę jako gospodarstwo domowe, odłożą na później. Co naprawdę pokazuje, że tam jest ta tradycja oszczędzania, tam się zarabia więcej, ale też przede wszystkim ta świadomość, że oszczędzać warto, bo kiedyś te pieniądze mogą nam się przydać. Ile zatem oszczędzają Polacy? Tutaj stwierdziłem, że najlepiej będzie spojrzeć na wyniki ankiet, więc użyłem takich dwóch ankiet. Jedno badanie to było Velobank, Świnka Skarbonka czy Lokata, jak oszczędzają Polacy, a drugie to było zwyczajne opracowanie własne innych kilku badań, czyli zestawiłem w Excelu różne znalezione badania i doszedłem do tego, że około 22% Polaków nie oszczędza. Czyli można powiedzieć, nie oszczędza wcale. Zwykle ta odpowiedź brzmi: nie oszczędzam regularnie, ale to są te osoby, które deklarują, że nie oszczędzają. Następnie, jeśli chodzi o kwoty, to mamy 13% Polaków, którzy oszczędzają do 100 zł miesięcznie, 16% między 100 a 200, 25% między 200 a 500 i to jest najszersza kategoria albo najbardziej liczna. I później 500 do 1000 zł 6% i powyżej 1000 zł 18% społeczeństwa. Co o tym myślisz? Bo mnie się wydaje osobiście, że to jest dość mało. Jeżeli około połowy naszego społeczeństwa oszczędza maksymalnie 200 zł miesięcznie, no to z jednej strony okej, że te 20 parę oszczędza, 20 parę nie oszczędza w ogóle, ale te kwoty są no drastycznie małe i takie być może na długi termin faktycznie niewystarczające, żeby zbudować jakąś solidną dodatkową emeryturę. Bo oczywiście można inwestować i oszczędzać 100 zł miesięcznie, ale to się robi głównie dlatego z taką myślą, żeby później oszczędzać, inwestować trochę więcej, czyli żeby starać się zarabiać coraz więcej i odkładać coraz więcej. Jeżeli chodzi o tę naszą elitę oszczędzania, no to 18%, czyli co piąta spotkana na ulicy dorosła osoba oszczędza powyżej 1000 zł miesięcznie. Czy to jest mało, czy dużo? Nie wiem, ciężko mi ocenić, ale coś czuję, że tutaj wśród osób, które słuchają mojego podcastu oraz czytają moje blogi, mamy dużą nadreprezentację osób oszczędzających więcej niż 1000 zł miesięcznie. A żeby się o tym przekonać, to tutaj pod podcastem, zarówno na YouTubie, jak i na Spotify'u i innych mediach podcastowych, a także pod wpisem, umieszczam taką ankietę. Ona jest we wpisie, nie pod, żeby nie było, więc znajdziecie ją w odpowiednim miejscu wpisu i tam możemy zweryfikować moje podejrzenia o to, że moi czytelnicy, słuchacze oszczędzają trochę więcej. Ankieta jest anonimowa, tam podaje się Gmail, ten mail googlowy, tylko po to, żeby nie dało się odpowiedzieć dwa razy na jednego maila, bo zauważyłem, że jak tego nie zrobię, to nie da się zrobić limitu odpowiedzi na jedną osobę, a dzięki temu mamy taki limit, a przecież nie chciałbym, żeby ta sama osoba 100 razy udzieliła innej albo tej samej odpowiedzi. Dlatego te maile wygląda, jakbym je zbierał. Nie zbieram, więc tylko proszę cię o szczerą odpowiedź. Dane osobowe są kompletne, anonimowe. Ja nie wiem, jaki e-mail udzielił, jakiej odpowiedzi. Mnie to zupełnie nie interesuje, tylko jestem ciekaw, ile słuchacze oszczędzają. I skoro oszczędzamy tak zazwyczaj około 200-300 zł miesięcznie, jeżeli już oszczędzamy, no to przez lata powinniśmy zbierać całkiem sporo, tak na logikę, no ale niestety nic bardziej mylnego. Jak wysokie są oszczędności Polaków? Często mam wrażenie, że nasi rodacy pytani o to, ile oszczędzają, zwykle mają na myśli nie takie oszczędzanie długoterminowe, na przykład na przyszłość, na emeryturę, na dzieci i tak dalej, tylko odkładanie pieniędzy na jakiś wydatek, który już mają może nawet zaplanowany w przyszłości. I dla mnie takie odkładanie pieniędzy na to, żeby kupić sobie lepsze auto czy telewizor, nie ma za bardzo związku z odkładaniem na przyszłość, takim, o którym ja mówię, czyli tym, co ja nazywam oszczędzaniem i inwestowaniem. Ponieważ co z tego, że w końcu zbieramy te kilka tysięcy złotych na nową lodówkę, jeżeli długoterminowo nie będziemy mieli tych oszczędności na koncie? I moją tezę o niezrozumieniu przez Polaków sedna procesu oszczędzania wspiera to, że ponad 50% populacji według dwóch niezależnych ankiet deklaruje, że posiada mniej niż 5 tysięcy złotych oszczędności. I co to jest 5 tysięcy złotych? Bo tak naprawdę większość z nas 5 tysięcy złotych nie wystarcza na przeżycie 2-3 miesięcy przy takich przeciętnych kosztach pewnie nawet mniej. Nie mówiąc nawet o ludziach, którzy mają dzieci, płacą raty kredytów, jakieś leasingi, takim osobom może to wystarcza na miesiąc lub mniej. Pewną dozę optymizmu wywołuje u mnie jednak to, że mimo wszystko 22,5% ankietowanych ma odłożone pomiędzy 5 a 30 tysięcy złotych, czyli tyle, ile przeciętnej rodzinie wystarczy na przeżycie około pół roku. Czyli to jest często to, co ludzie nazywają poduszką finansową. Ta kwota wystarczająca na takie dobre parę miesięcy życia, jakby noga się powinęła, jakby stracili pracę, czy inne takie nieprzychylne warunki w ich rodzinie by nastały. Dalsze 16% posiada więcej niż 30 tysięcy, ale mniej niż 100 tysięcy złotych, a tylko 10% polskiego społeczeństwa deklaruje, że odłożyło w tych oszczędnościach finansowych powyżej 100 tysięcy złotych. Ta statystyka akurat nie uwzględnia wartości nieruchomości, a wiadomo, że dość sporo Polaków w nie inwestuje, zresztą zaraz do tego dojdziemy. I myślę, że statystyka dowodzi tego, że no ponad połowa polskiego społeczeństwa nie przejmuje się swoją przyszłością finansową, bo tak naprawdę jak inaczej nazwać osobę, która ma na koncie gdzieś tam oszczędnościowym maksymalnie 5 tysięcy złotych. I zauważcie, że ja nie mówię tu tylko o tych, które mają na kontach oszczędnościowych i rachunkach bieżących oraz na lokatach, ale też tych, którzy mają akcje i obligacje, ponieważ ta statystyka jak najbardziej, bo to pytanie było tak postawione o takie, nazwijmy to, aktywa finansowe, które mają Polacy, więc to mogą być na przykład akcje, ETF-y i tak dalej. Więc jeśli ponad połowa naszego społeczeństwa polskiego no nie ma przynajmniej tych ponad 5 tysięcy złotych, no to oznacza, że no cóż, jakoś to będzie, nie przejmujemy się o naszą przyszłość. I zanim przyczepisz się tutaj do mnie, że oceniłem, że to było oceniające, że niektórzy nie mają z czego odłożyć, to zauważ, że los nie wybiera i każdy z nas może kiedyś znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej. Ludzie często komentują, że należy współczuć tym osobom, tym, które nie mają z czego odłożyć, należy im pomagać i tak dalej. Ale ja nie współczuję im niskich zarobków, ale współczuję im takiego braku dyscypliny wydatkowej, że mimo wszystko nie robią od lat niczego, żeby móc oszczędzić, nie podnoszą swoich kwalifikacji zawodowych lub zarobków, bo według mnie przynajmniej część tych osób może to robić. Więc jeżeli zauważasz, że brak oszczędności jest problemem, to jest bardzo dobry pierwszy krok ku lepszemu życiu i ku oszczędzaniu. I właśnie o to mi chodzi, żeby wziąć za siebie odpowiedzialność, żeby zobaczyć, że nie masz na koncie nawet tych kilku tysięcy złotych i żeby coś z tym zrobić. I skoro już wiemy, że większość Polaków ma dość niskie oszczędności finansowe lub nie ma ich wcale, to teraz chciałbym sprawdzić drugą ankietą, bo w tym wpisie i też pod tym podcastem są dwie ankiety. I druga ankieta jest bardzo prosta. Jaka jest wartość twoich oszczędności finansowych? I tutaj nie wliczaj w to nieruchomości. Interesują nas tylko oszczędności finansowe, czyli akcje, obligacje, ETF-y, gotówka, konta oszczędnościowe i tak dalej. Oczywiście wiem, że część z was nie chce odpisywać I to jest ok, tylko pamiętajcie, ja tych maili nie zbieram. Maile są tylko po to, żebyście mogli udzielić jednej odpowiedzi, ja nie będę ich widział i tak naprawdę nic mnie to nie obchodzi, ja chcę po prostu orientacyjnie zobaczyć, ile miesięcznie oszczędzają i jakie oszczędności finansowe mają czytelnicy mojego bloga i absolutnie nie musicie na to odpowiadać, więc ja rozumiem, jak ktoś nie chce tego klikać w obawie o to, że Google profiluje i zbiera informacje, jeżeli nie chcecie tego robić, to jak najbardziej ok. Po prostu ci, którzy chcą, mogą kliknąć i reszta mnie specjalnie nie interesuje, tylko proszę o szczerość. Wobec tego, ile mogliby oszczędzać Polacy, czyli już takie trochę trudniejsze pytanie, natomiast prościej na nie odpowiedzieć, bo przecież GUS publikuje takie statystyki, czyli budżety gospodarstw domowych. Jeżeli spojrzymy na ten z roku 2022, to zobaczymy, ja to przeindeksowałem inflacją, żeby zrobić z tego rok 2023, to wyszło mi coś takiego, że 20% najbogatszych Polaków, różnica między dochodem rozporządzalnym a wydatkami gospodarstwa domowego, właściwie na kwota na osobę, to jest ponad 2200 zł. Taka ciekawostka. Taka jest nadwyżka finansowa ponad te obligatoryjne koszty, które rodzina musi ponieść, czyli typowo czynsz, wydatki na jedzenie, wydatki na lekarstwa i tak dalej. Wszystkie takie super istotne rzeczy. Czyli 20% najbogatszych w teorii może średnio oszczędzić ponad 2000 zł. Następnie, jeżeli na te percentyle spojrzymy, no to 20% najbiedniejszych nie może oszczędzić niczego, bo tak naprawdę jest na minusie, czyli tak jakby żyje na kredyt. Później te grupy środkowe, statystyka wskazuje na to, że mogą ta środkowa osoba może oszczędzić tak 700 ileś złotych. I ciekawe jest to, że wydatki i tych środkowych grup zamożności, czyli tych od 20 do 40%, od 40 do 60, od 60 do 80% pod kątem zarobków, bo tutaj tylko zarobki warunkujemy. Tak naprawdę te wydatki są dość podobne, one się jakoś bardzo nie zmieniają. Dużo więcej wydaje 20% najbogatszych na osobę. Jeżeli chodzi o to, ile zatem przeciętny Polak mógłby oszczędzić, no to wynika z tego, że około 500 zł miesięcznie jest do wykonania. W rzeczywistości, wracając do poprzedniej statystyki, oszczędzamy tak 200-250 zł miesięcznie, czyli gdzieś tam połowę tego, co byśmy byli w stanie, faktycznie oszczędzamy. No i teraz przeciętnemu Polakowi udało się zgromadzić około 5000 zł oszczędności finansowych, czyli tych środków na rachunkach, lokatach, obligacjach i innych instrumentach finansowych. I tylko około 10% naszych rodaków posiada oszczędności finansowe o wartości większej niż 100 tysięcy złotych. Więc jeżeli posiadasz więcej, to gratuluję, bo znajdujesz się już naprawdę w elicie, jeżeli chodzi o oszczędności finansowe. I oczywiście, jeżeli posiadasz mieszkanie na wynajem, czy tam ileś mieszkań, to wiadomo, że no to nie jest takie istotne, że nie masz oszczędności finansowych, bo przecież możesz się wygenerować dość szybko. Ale tutaj statystyka dotyczy tylko finansowych, więc na razie zamknijmy się w tym, właśnie w tym zakresie. Jeżeli chodzi o inwestowanie, no to nie jest dużo lepiej. Inwestorzy na tle polskiej populacji są tak niewielką grupą, że właściwie można powiedzieć, że Polacy nie inwestują pieniędzy, bo to by było dobre przybliżenie. Konkretniej prawie nie inwestują pieniędzy, bo jednak zdarzają się chlubne wyjątki w postaci osób rozumiejących, że przechowywanie środków na rachunku bieżącym w banku nie jest dobrym pomysłem i po prostu zżera je inflacja, tak kolokwialnie ujmując. Jeśli zresztą nikt by nie inwestował, to na tym blogu nie pojawiałoby się ponad 60 tysięcy użytkowników miesięcznie, bo tyle wynosi średnia z ostatnich 6 miesięcy. Więc myślę, że te osoby prawie na pewno albo już inwestują, albo zaraz rozpoczną inwestowanie, bo inaczej po co byście w ogóle słuchali moich treści, czytali moje wpisy, jeżeli byście nie chcieli inwestować, bo głównie o tym piszę i mówię, więc jeśli tu jesteście, to domyślam się, że albo już inwestujecie, albo za miesiąc, dwa zaczniecie inwestować, bo inaczej po co? Chyba, że naprawdę lubicie słuchać o inwestowaniu, ale tego nie robić, co było dość dziwne. Jeżeli chodzi o nasze oszczędności finansowe, no to przed chwilą mówiłem, że niewielu Polaków posiada więcej niż 100 tysięcy oszczędności finansowych i powszechna definicja słowa inwestowanie w Polsce moim zdaniem zawiera wszystkie formy przechowywania kapitału, czyli także lokaty, rachunki oprocentowane, jakieś oszczędnościowe itd., itd. Dla mnie jednak inwestowanie to jest mniej więcej od obligacji skarbowych, czyli obligacje skarbowe, kolejno mamy akcje, inne rodzaje obligacji, jakieś surowce, kruszce, kontrakty, kryptowaluty, jakieś alternatywne te aktywa, nieruchomości. Myślę, że tak bym zdefiniował inwestowanie, czyli wszędzie, gdzie jednak znajduje się przynajmniej trochę ryzyka i mamy szansę na pobicie może stopy procentowej w danym kraju, tak bym to zdefiniował. I zgodnie z powszechną definicją prawie wszystkie nasze prywatne środki finansowe są zainwestowane, ale zgodnie z moją tak ponad 50% środków finansowych Polaków leży i kurzy się na lokatach, w gotówce, na nieoprocentowanych rachunkach i w takich miejscach, gdzie nie powinniśmy ich na dłuższy termin przechowywać. I wygląda to naprawdę źle, bo tak jak mówi raport PFR, comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków, akurat ten jest z lutego 2024, 52,5% naszych środków tych finansowych, czyli to, co posiadamy, minus nieruchomości, minus rzeczy, jest w gotówce i depozytach, czyli w tym lokatach. Czyli naprawdę, jeżeli już coś robimy, to raczej lokaty. Później 20% w pozostałych kategoriach, czyli jakieś świadczenia emerytalne i inne. Następnie 16% w akcjach, udziałach pozagiełdowych, czyli to jest na przykład jak ktoś ma udziały w spółce, ale nie notowanej na giełdzie, to tutaj 16% to są po prostu udziały w takiej spółce. I następnie, tu mamy tych drobnych ciułaczy, typu ty czy ja. Znaczy, nie wiem, czy ty jesteś drobny, ale ja siebie dalej kwalifikuję jako inwestora indywidualnego, czyli osobę, która, no cóż, nie prowadzę funduszu inwestycyjnego, tylko posiadam swoje środki zainwestowane na giełdzie. 4,4% posiada fundusze inwestycyjne, głównie TFI, 4,1% obligacje, głównie skarbowe i detaliczne i 3,6% akcje notowane na giełdzie, czyli zauważcie, jaką niszą jest inwestowanie w jakiekolwiek takie aktywa giełdowe, to nazwijmy. Jeżeli rozbijemy tę pozycję 52,5%, to 27% rachunki bieżące, czyli nieoprocentowane, 13% rachunki oprocentowane i lokaty, 12% gotówka, czyli 40% wszystkich, nazwijmy to, pieniędzy, takich aktywów finansowych Polaków, leży i kurzy się na rachunkach, które nic nie zarabiają. I dla mnie to jest chyba najbardziej otwierający oczy wniosek z tego podcastu. No cóż, co można powiedzieć? Najlepiej powiedzieć prawdę, a prawda jest taka, że na giełdzie trzymamy no tak około 9% naszych oszczędności finansowych. Jeżeli dołożymy obligacje nienotowane, to nie wiem, 12-13%, więc no to wygląda bardzo przeciętnie, bo z naszych wszystkich środków finansowych około połowy jest albo nieoprocentowane w ogóle, albo bardzo kiepsko oprocentowane, typu jakaś lokata, zazwyczaj regularna, nawet nie promocyjna, a niespełna 10% środków finansowych może jakoś znacząco pobić inflację, nazwijmy to, przynajmniej ma szansę. I teraz jeżeli chodzi o liczbę inwestujących, no to zgodnie z najnowszymi danymi GUS populacja dorosłych Polaków sięga ponad 30,4 miliona osób, z czego około 17 milionów osób jest aktywne zawodowo. Oczywiście to zależy, bo jak weźmiemy pod uwagę też statystykę PIT, to zobaczymy, że może aktywnych zawodowo jest trochę więcej, bo więcej osób rozliczało się z PIT-37 na przykład, ale nie jest to takie istotne. Załóżmy, że 30 około milionów to są dorośli, około 17 milionów aktywne zawodowo osoby. I zakładając, że połowa z nich oszczędza pieniądze, bo przecież przypomnę wam, że wyniki tych ankiet o oszczędzaniu mówiły, że właśnie połowa albo nie oszczędza regularnie, albo oszczędza bardzo mało, więc możemy założyć, że połowa oszczędza tak no te 200 zł miesięcznie przynajmniej, no to spodziewamy się, że około 8,5 miliona osób inwestuje w dowolne dostępne na rynku aktywa finansowe lub niefinansowe. I prawda jest dość brutalna, bo oficjalne dane statystyczne sugerują, że inwestorów może być w Polsce znacznie mniej niż moglibyśmy się tego spodziewać po deklaracjach, czyli po tych ankietach. I dla przykładu, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, która nazywa się informacja dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2022, okazuje się, że tylko 841 tysięcy Polaków rozliczyło podatek od wynajmu nieruchomości. Czyli tylu podatników deklaruje, że wynajmuje przynajmniej jedną nieruchomość, bo tam może być kilka, wiadomo. I zgodnie z informacją dotyczącą rozliczenia podatku PIT za 2022, tylko około 410 tysięcy Polaków złożyło zeznanie PIT-38, czyli giełda, instrumenty finansowe. I według raportów analizy.pl największe polskie towarzystwo funduszy inwestycyjnych miało w grudniu 2023 roku prawie 700 tysięcy klientów. Łącznie wszystkie TFI, jakbyśmy połączyli i założyli, że żaden klient nie ma funduszy różnych TFI, to by było 2,4 miliona klientów, ale pamiętajmy, że jak ktoś już inwestuje w TFI, to jest bardzo duża szansa, że on ma środki w kilku TFI. Więc jakbym miał to jakoś uprościć, to myślę, że możemy to uprościć następująco. Dorosłych Polaków około 30 milionów, aktywnych zawodowo około 17 milionów, klientów TFI około miliona, wynajmujących mieszkania legalnie 850 tysięcy około, inwestorów giełdowych, którzy rozliczyli PIT 410 tysięcy. To są naprawdę jakieś śmieszne liczby. Natomiast mam pewne domysły na temat prawdziwej liczby inwestujących w Polsce, bo te dane trzeba trochę skorygować. Po pierwsze, prawdopodobnie nie wszyscy posiadacze mieszkań wynajmują je legalnie, czyli na umowę i płacą podatek. No bo wiecie jak jest, myślę, że szara strefa w Polsce jednak dalej jest dość liczna. Więc załóżmy, że nie 840 tysięcy, a gdzieś 1,2 miliona Polaków wynajmuje mieszkania. Skąd ta liczba? Stąd, że przypomniały mi się też takie dane o to dom sprzed jakiegoś czasu, które sugerowały, że mieszkań na wynajem w Polsce jest około tak właśnie 1,2-1,3 miliona. Prawdopodobnie nie wszyscy inwestorzy giełdowi dokonali w 2022 transakcji sprzedaży lub otrzymali zagraniczne dywidendy albo zainwestowali w kryptowaluty, więc bezpośrednio inwestorów giełdowych może być więcej niż 410 tysięcy. Więc przyjmijmy, że jest ich 600 tysięcy. I sprawia to, że inwestorów w najbardziej takie klasyczne klasy instrumentów, czyli fundusze inwestycyjne, akcje i obligacje, mamy w sumie około 2,8 miliona. I oczywiście te grupy mogą się przeplatać, czyli może być osoba, która zarówno wynajmuje mieszkanie, jak i inwestuje w TFI, albo w akcje, albo osoba, która robi wszystkie te trzy rzeczy. I zauważcie, że ta statystyka nie jest idealna, ale widzimy tutaj czarno na białym, że z tych 17 około milionów aktywnych zawodowo, maksymalnie 2 do 3 milionów osób inwestuje, w sensie w fundusze od TFI, w mieszkania, na wynajem albo na giełdzie bezpośrednio, czyli w akcje i obligacje. Jest to naprawdę niewiele. To jest naprawdę niewiele, bo jeżeli to sobie narysujemy, i możemy oczywiście założyć, że inwestorów jest więcej, bo nie mamy danych o złocie, nie mamy danych o kryptowalutach, choć przecież PIT38 się rozlicza, więc te dane pośrednio powinny mówić, ile osób kupuje i sprzedaje kryptowaluty, ale mniejsza z tym, to nie jest takie istotne. Możemy, myślę, założyć śmiało, że inwestujących Polaków jest najwyżej tak około 3-4 do ewentualnie w porywach 5 milionów osób. I jak spojrzymy na to, że pełnoletnich jest 30,5 miliona, aktywnych zawodowo około 17 milionów i zakładamy, że oszczędza połowa aktywnych zawodowo osób, czyli tak 8,5 do 9 milionów osób oszczędza regularnie. I z tych osób mniej niż połowa inwestuje, czyli mamy 4 miliony inwestorów na 30,5 miliona pełnoletnich Polaków. No mnie to przeraża. Co ja mam mówić? Mnie to naprawdę przeraża. I tu mówię o inwestujących w cokolwiek dowolne kwoty. Czyli osoba, która kupi fundusz od TFI za 500 zł też znajduje się w tej tutaj zielonej statystyce. Inwestujących może być w Polsce nieco więcej niż wspomniane 4 miliony osób, ale tak naprawdę ciężko powiedzieć, ile ich jest. No ale nie może być ich dużo więcej niż te 4 miliony osób. Z czego to wynika? Dlaczego mamy taką niską świadomość finansową? No przede wszystkim dlatego, że nie wiemy, jakie są możliwości. Nie wiemy, jakie to się zrobiło proste. I oczywiście celem mojego podcastu, celem mojego bloga jest nauka prostego, powtarzalnego inwestowania. Najlepiej też bezstresowego inwestowania. Ja nie chcę się w życiu stresować. Jestem milenialsem. My, milenialsi, nienawidzimy stresu. Jeżeli praca jest zbyt stresująca, to nas ona wypala. To nie znaczy, że nie lubimy pracy ciężko. Po prostu my nie chcemy się stresować. My lubimy rozumieć, czego się od nas wymaga i możemy pracować bardzo ciężko, ale nie chcemy, żeby temu towarzyszył stres. I podobnie mamy w życiu, jeżeli chodzi o oszczędzanie i inwestowanie. Chcemy, żeby było przewidywalne, żeby mimo wszystko nie było zbyt zmienne. Myślę, że to jest cecha naszej generacji, naszego pokolenia. I myślę, że coś w tym jest. I teraz dlaczego, w ogóle co się dzieje z tą populacją? Dlaczego te 10% około inwestuje, a nie na przykład 30%? Przede wszystkim zauważcie, wejdźcie na YouTube'a i zobaczcie, jakie kanały są najbardziej popularne, jeżeli chodzi o finanse. I to nie jest krytyka tych kanałów, bo ja, wiecie, niektórzy powiedzą, że jestem zazdrosny i chciałbym, żeby mój kanał miał, nie wiem, milion subskrypcji, ale szczerze mówiąc, no nie wiem, czy mi na tym zależy. Nigdy moim celem nie było bycie rozpoznawalnym, jakimś sławnym, znanym. Nie robi mi to różnicy. Wolałbym nie być, szczerze mówiąc. I teraz, ale zobaczcie, co jest na tych kanałach. Nawet jeżeli znacie mój podcast, to wejdźcie sobie na jakieś większe, takie bardzo duże kanały i posłuchajcie trochę treści. To są treści dla absolutnie osób nieinwestujących. One są, wręcz powiedziałbym, banalne, są bardzo podstawowe. No pewnie to jest też sekret tego, że są takie popularne. Myślę, że ludzie lubią o tym słuchać, ale niekoniecznie ludzie chcą usłyszeć dokładnie, w co zainwestować. Czyli ludzie chcą, żebym ja i inni mówili, zainwestujcie w EDO i ten ETF. I to jest idealne, bo wyręczamy ich z myślenia. Natomiast zauważcie, że mój kanał, mój podcast, mój blog jest do nauki myślenia. Ja chcę mieć ludzi myślących jako odbiorców, bo dzięki temu ja się też czegoś nauczę, dzięki temu możemy podyskutować i dzięki temu wy możecie właśnie mnie czegoś aktywnie uczyć. Ja coś z tego mam. Nie, że mam z tego pieniądze, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ja się mogę czegoś nauczyć, bo przecież jak często posyłaliście mi jakieś fajne materiały, korygowaliście moje błędy na blogu i to jest naprawdę świetne. Gdyby nie to, nie wiem, czy blog by dalej istniał, więc róbcie to dalej. Absolutnie tak żartobliwie czepiajcie się, znajdujcie błędy, szukajcie dziury w całym, bo dzięki temu wszyscy się uczymy. A to jest najważniejsze, więc mój blog jest dla ludzi myślących, dla ludzi, którzy chcą się nauczyć. To jest wielki komplement dla ciebie i dla wszystkich innych, którzy będą słuchać tego podcastu. Ale wracając do tematu. Ilu Polaków myśli, że inwestuje? To jest ciekawy temat, bo powiedzieliśmy już sobie, że około 5 milionów Polaków tak realnie inwestuje. Może 4 do 5 milionów w cokolwiek, w tym złoto i nieruchomości. Przynajmniej nieruchomości na wynajem, czyli tak długoterminowo bardziej. No to ilu Polaków myśli, że inwestuje? Czyli zobaczmy badanie przeprowadzone przez IK Sync, Polak Inwestor 2023. Jak zwykle próbka około 1000 osób, więc to jest takie, czy temu ufać, czy nie, to jest inna sprawa, no ale tam 26% Polaków deklaruje, że nie inwestuje, 33% że inwestuje, ale nieregularnie i 41% Polaków deklaruje, że inwestuje regularnie. I tutaj moim zdaniem opacznie zrozumieli słowo inwestuje i na przykład myślą, że lokata i jakiś tam oszczędnościowy rachunek jest inwestowaniem. I nawet jeżeli byśmy tak założyli, to jest duża szansa, że no oni nie inwestują tak naprawdę. Mimo wszystko nie inwestuje i nie inwestuje regularnie, no ile ponad połowa Polaków, więc wszystko w miarę się zgadza. Pytanie o tolerancję ryzyka, bo najbardziej oczywistą odpowiedzią na pytanie, dlaczego nie inwestuje pan, pani, moim zdaniem byłoby to właśnie, że nie akceptuje ryzyka, a inwestowanie kojarzy się z ryzykiem, z przedsiębiorczością, ale też z ponoszeniem ryzyka, czyli z akceptowaniem nieznanego efektu po często wielu latach tego, że no, zaryzykowaliśmy, czyli wydaliśmy na coś pieniądze, czekamy x lub więcej lat i dowiadujemy się po latach, jaki jest efekt tej inwestycji, bo tak naprawdę na tym to trochę polega. Jeśli wierzyć temu samemu badaniu, to maksymalnie 40% Polaków jest gotowe na inwestowanie na giełdzie, ponieważ mówi, że dość często podejmuje ryzyko lub akceptuje wysokie ryzyko. Także 40% jest gotowe na giełdę, około 60% nie jest, bo albo dopuszcza bardzo małe ryzyko, czyli typowo lokaty, obligacje, albo nie akceptuje ryzyka w ogóle. Myślę, że taki poszerzający swoją świadomość inwestor musi po prostu w końcu zaakceptować określone ryzyko inwestycyjne i po prostu nie ma szans, żeby stabilnie, ale mimo wszystko pokonywać inflację przez wiele lat bez akceptacji żadnego ryzyka, czyli przynajmniej indeks akcji, możliwie szeroki. O tym, jak inwestować, przeczytacie na blogu. Jeżeli znacie Inwestomateu przez W, tam jest strona Zacznij Tutaj, tam jest krok po kroku, co robić, żeby nauczyć się inwestować. Jeżeli wolicie w formie papierowej, to wydałem książkę Inwestowanie dla każdego jakiś czas temu. Książka ma bardzo dobre opinie, ludzie ją bardzo oceniają, wiem, bo dostaję maile, więc naprawdę polecam. Niespełna 500 stron, wiele obrazków. Jeżeli ją przeczytasz, to podstawy będziesz mieć w małym palcu. Jakie są według mnie poziomy świadomości finansowej? Powiedziałbym, że są 4 wśród takich defensywnych inwestorów. Pierwszy poziom świadomości finansowej, czyli najniższy, to jest gotówka i nieoprocentowane rachunki bieżące. I teraz się zdziwicie, jak wielu znam na przykład programistów, którzy przez lata zarobione środki trzymają na nieoprocentowanych rachunkach. Czyli w ostatnich 2-3 latach na samej inflacji stracili, nie wiem, 30-40%, czyli jakby kupili te obligacje indeksowane inflacją, o których pisałem już w 2020 roku, tak jakby nie było, był taki wpis, w którym mówiłem, że jak się boisz inflacji, to właśnie to kup, no to od tego czasu byliby na plusie już o 30-40%, czyli właśnie pokonaliby mniej więcej inflację, gdyby cokolwiek z tym robili. Drugi poziom świadomości finansowej, czyli taki dalej niewielki, ale jakikolwiek, to są właśnie regularne lokaty w bankach, jakieś polisolokaty, lokaty z funduszem oraz rachunki oszczędnościowe. No i tutaj typowo nie mamy najlepszego oprocentowania, ale przynajmniej te środki nominalnie są jakkolwiek oprocentowane. No i uwaga na polisa lokaty, bo często tam się traci, a nie zarabia. Tak samo lokaty z funduszem. Absolutnie nie polecam, dlatego na drugim poziomie. Natomiast mówię, że czasami dało się coś tam na nich zarobić, ale to optymalne nie jest. Idąc dalej, trzeci poziom, no to są promocyjne lokaty w bankach oraz fundusze inwestycyjne, na przykład na obligacje takie tradycyjne, czyli one niestety są drogie, ale też dzięki temu, że tam z tyłu są obligacje, no coś tam w długim terminie możemy zarobić. Najlepszy pomysł to jest to, co ja bardzo propaguję, czyli detaliczne obligacje skarbowe, zwłaszcza antyinflacyjne, czyli indeksowane inflacją COI, EDO lub też dla posiadaczy pociech, dzieci, beneficjentów 500, teraz już 800+, obligacje ROS i ROT oraz tanie fundusze inwestycyjne, czyli albo jakieś indeksowe, regularne fundusze, albo ETF-y indeksowe, czyli płacimy znacznie mniej niż za tradycyjne fundusze, a możemy zarobić dzięki temu dużo, dużo więcej. Więc jeżeli nie wiesz jeszcze jak zacząć, kieruj się trochę tą osią, tymi poziomami, staraj się od razu przeskoczyć na poziom czwarty. I teraz w tym zielonym rejonie, na tym czwartym poziomie wydaje mi się, że znajduje się niewiele ponad 100 tysięcy osób w Polsce, co sugeruje to, że tanie i pasywne inwestowanie jest naprawdę niewielką bańką. I wniosek taki wysnuwam stąd, że materiały o pasywnym inwestowaniu różnych influencerów w Polsce przyciągają zwykle maksymalnie, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy osób, a fundusze TFI mają potwierdzone i udokumentowane przynajmniej 800 tysięcy klientów, tak jak te największe TFI. Więc no, widać, że Polacy mają jeszcze długą drogę do przejścia w kwestii inwestowania, w kwestii świadomości kosztów, no ale to oznacza, że dopóki tak jest, to mam po co dalej nagrywać. I tak jak ten materiał, ma dość kontrowersyjny tytuł, jest trochę krzykliwy wręcz, ale zauważcie, że na liczbach udowodniłem, że po prostu Polacy nie oszczędzają i nie inwestują. A ile tracą nieinwestujący? I koniecznie wyślijcie ten fragment ludziom, którzy nie inwestują. Koniecznie, bo moim zdaniem to jest najważniejsza część tego wpisu i podcastu. To jest tabela, którą wykonałem w ramach mojego wystąpienia podczas konferencji Forum Finansów i Inwestycji 2023. Przedstawiłem tam tabelę z przeciętnymi stopami zwrotu z inwestycji w różne instrumenty finansowe w ciągu ostatnich 17 lat, czyli 2007-2023. I tam wykazałem, że jakbyśmy zainwestowali 100 zł, tak jakby w spadek wartości złotego, czyli w inwestycję dokładnie inflacyjną, to byśmy po tych 17 latach mieli 180 zł, czyli tyle straciła nasza waluta, że 100 zł z roku 2007 to jest 180 zł z roku 2023, właściwie z końca 2023. I co tutaj jest bardzo istotne, to to, że biorąc pod uwagę płatność podatku Belki, podatku giełdowego, zwał jak zwał, chodzi o ten podatek, który płacimy przy realizacji zysków, to część tych inwestycji, nazwijmy to, czyli jakby ktoś kupił wtedy euro, dolara albo włożył środki na lokatę w złotych, to niestety przegrałby z inflacją. To są akurat dane NBP, także ja nie wymyśliłem tych liczb, tylko lokata, waluty obce, przynajmniej w większości, przegrywają z inflacją. To nie jest dobra inwestycja antyinflacyjna. Jeżeli chcemy inflację pokonać, to przynajmniej polskie obligacje stałoprocentowe, ale po podatku, uwaga, przegrywamy z inflacją, więc też nie. Mieszkania i domy, same ceny tutaj im się udało, mieszkania i domy z wynajmem jeszcze bardziej, polskie obligacje antyinflacyjne jak najbardziej, bo zamiast 180 byśmy mieli 215 zł, gdyśmy w tamtym okresie kupili te obligacje 10-letnie. Akcje światowe byśmy mieli 332 zł, czyli znacznie pokonali inflację. Złoto też byśmy w tym okresie znacznie pokonali inflację, bo 386 zł. Wreszcie akcje amerykańskie, najlepszy rynek prawie na świecie w tym czasie, 456 zł. Tak jak złoty straciłby wartość, także ze 100 zł byśmy mieli jakby 180 nowych złotych, odpowiada 100 zł z tamtych czasów. Więc akcje, obligacje antyinflacyjne, ewentualnie złoto, mieszkania w tym okresie też dały radę z inflacją. Ta tabela jest bardzo istotna i myślę, że osobom, które no cóż, nie wierzą w inwestowanie, boją się inwestować, trzeba wręcz ją pokazać, żeby zrozumiały, no dobra, nie zawsze tak będzie, ale szanse na pobicie inflacji macie właśnie tutaj. Jaka jest nadzieja? Tak tutaj bym wstawił mem z Jodą, czyli w IKE statystykach nadzieja ukryta jest. Nadzieja jest w statystykach IKE. KNF co pół roku publikuje statystyki IKE i IKZE i tutaj naprawdę dla mnie przynajmniej ukrywa się spora nadzieja, ponieważ w połowie 2023 roku w Polsce konto IKE wprowadziło 811 tysięcy z ponad 30 milionów uprawnionych, czyli Polaków dorosłych. Jest to 2,7% osób, które mogłyby założyć IKE. I oczywiście wiadomo, że z tych dorosłych część jest po prostu już zbyt stara i nie chcą zakładać IKE, część nie wie, to jest normalne. Natomiast 2,7% osób posiada IKE. Na przeciętnym koncie IKE, czyli dowolnego rodzaju, znajduje się niespełna 20 tysięcy złotych, czyli no mniej więcej tyle, ile teraz jeden limit roczny wpłat na to konto. I teraz uwaga, uwaga, tylko około 113 tysięcy kont IKE, czyli blisko 1 na 8 jest prowadzone w formie maklerskiej. To jest dość mało. Oznacza to, że większość dorosłych Polaków nie wie, czym jest konto IKE, nie interesuje się nim, a nawet jeśli je założy, to raczej przypadkowo, czyli w formie lokaty, ubezpieczenia, funduszu z ubezpieczeniem, funduszu TFI i tak naprawdę wpłaci tam pieniądze w jednym lub dwóch latach, zwykle na dnie limit i później zapomni o tym koncie, że to jest taki standardowy scenariusz Polaka z IKE. I albo Polacy są optymistami, jeśli chodzi o emerytury z ZUS, albo po prostu żyją chwilą i nie dbają o możliwość gromadzenia dodatkowej emerytury, bo jakoś to będzie. Ale gdzie jest nadzieja? Bo powiedziałem, że będzie nadzieja. Mistrz Joda tutaj powiedział, że będzie nadzieja. No to musimy ją znaleźć. Zaglądając głębiej w statystyki IKE, udało mi się znaleźć światełko nadziei. I tutaj jak spojrzymy poziom niżej, czyli zobaczymy sobie na liczbę IKE maklerskich i tutaj też się znajdują IKE obligacje, żeby nie było te w PKO BP, czyli mamy IKE obligacje plus IKE w domach maklerskich, tych klasycznych, gdzie się kupuje też akcje i ETF-y. No to jak zobaczymy sobie zmianę liczby takich kont w czasie, a też jak zobaczymy wzrost liczby IKE w TFI, no to tutaj dane są jednoznaczne. W grudniu 2019 roku, czyli w czasie, gdy mój blog miał tylko 2 miesiące, maklerskich IKE było w Polsce niespełna 40 tysięcy, a IKE w TFI aż 355 tysięcy, czyli zauważ, że przebitka była 9-krotna, nawet więcej. Po 3,5 roku, czyli w czerwcu 2023, maklerskich IKE przybyło prawie 3-krotnie, bo prowadziliśmy ich blisko 113 tysięcy wobec 427 tysięcy IKE w TFI. I zauważ, że już mamy niespełna 4-krotność, jeżeli chodzi o to, ile jest IKE w TFI do IKE maklerskich. Więc jak tak dalej pójdzie, to za 2-3 lata będziemy mieć już tylko 2 razy mniej IKE maklerskich od IKE w TFI. Także na tych statystykach mogę opierać tezę, że Polacy są coraz bardziej świadomi, jeżeli chodzi o długoterminowe inwestowanie, no bo liczba tych osób to jest tak naprawdę nowa nadzieja polskiego inwestowania. Te osoby najbardziej świadomie prawdopodobnie, nie obrażając oczywiście tych, którzy inwestują w TFI, bo ja nie mówię, że oni muszą mieć swoje wyniki, po prostu robią to drożej, więc mogą osiągać dobre stopy zwrotu, jak im się przytrafi z funduszami, ale robią to drożej, czyli moim zdaniem mniej świadomie. Drugi wykres, druga statystyka, która budzi nadzieję, jest taka, że jak zobaczysz wykres zmiany łącznej wartości środków zgromadzonych na poszczególnych rodzajach IKE, no to zobaczysz, że prowadzący IKE maklerskie mieli historycznie około 2 razy mniej środków niż właściciele IKE w TFI. Ale w końcu w czerwcu 2022 po raz pierwszy środki klientów IKE maklerskich przekroczyły łączne środki na IKE prowadzonych w TFI. No bo w czerwcu 2023 łączne środki na IKE maklerskie wyniosły, uwaga, uwaga, 5,5 miliarda złotych, a łączne środki IKE w TFI pozostały na poziomie 4,2 miliarda złotych. Także zauważ, 4 razy mniej kont, ale więcej środków, od około 20%. Także to jest dość niesamowite. Czyli przeciętny posiadacz IKE akcyjnego ma na nim aktywa warte prawie 50 tysięcy złotych, czyli tak jakby wpłacał na to konto przynajmniej 2 lata lub tam zanotował jakieś wzrosty, miejmy nadzieję, a przeciętny posiadacz IKE w TFI ma na nim aktywa wynoszące niespełna 10 tysięcy złotych, czyli tak jakby otworzył i zapomniał albo wpłacał, nie wiem, 1000-2000 co roku, czyli inwestował trochę mniej poważnie. Obecnie branża, zwłaszcza TFI, żyje z tego, że Polacy obawiają się samodzielnego inwestowania. Boją się tego robić samemu, nie wiedzą jak taniej rozsądnie, nie wiedzą jak nie wtopić, czytaj, stracić wszystkiego za szybko, więc takie informacje jak najbardziej znajdziesz na blogu i w mojej książce. Myślę, że z czasem ta statystyka będzie zmieniać na lepsze. Przede wszystkim dlatego, że ludzie z młodego pokolenia się mniej boją, nawet to zainteresowanie kryptowalutami świadczy. Jak bardzo się interesują tak ryzykownymi inwestycjami, to znaczy, że no mniej się boją po prostu. Internet zrobił swoje i po prostu dostępność informacji jest większa niż kiedyś, więc jak ktoś chce wyszukać jakieś frazy tanie inwestowanie, jak tanio i rozsądnie inwestować, bardzo szybko trafi w końcu na jakieś materiały o ETF-ach, o indeksach, więc tak naprawdę możemy zastanawiać się teraz, czy no kto wie, może nasze dzieci, czyli tych obecnych 30 kilku latków, ja mówię o tych ludziach w wieku podobnym do mojego, ja w tym roku skończę 35 lat, czy nasze dzieci będą mogły kiedyś porozmawiać o inwestowaniu z przypadkowo spotkaną na ulicy osobą i nie będą do tego potrzebowały takich kanałów jak ten, takich blogów jak ten, czyli żeby spotkać, żeby poznać osoby, które inwestują, nie będą musiały komentować na Inwestomateu czy na innych blogach, które w przyszłości na ten temat powstaną. Mam nadzieję, że ten podcast nie wydał ci się dołujący, bo on trochę był dołujący, bo on obnażył kiepskie nawyki finansowe Polaków. Dowiodłem tego, że choć większość mogłaby tu oszczędzać pieniądze, to tego nie robi, albo oszczędza bardzo mało i zaraz wszystko wydaje. Nie mamy raczej oszczędności. Jak już mamy, no to cóż, trzymamy je na rachunkach bieżących, lokatach lub w gotówce, czyli nie rozumiemy w ogóle konceptu walki z inflacją i nawet ostatnie lata jakoś nie dały nam do zrozumienia, że musimy coś ze środkami robić, żeby nie stracić. Inwestycyjne dojrzewanie musimy zacząć od znalezienia sensu w tym samodzielnym oszczędzaniu i inwestowaniu pieniędzy, jakim może być na przykład właśnie obawa o wysokość przyszłej emerytury państwowej, więc na pewno w przyszłości, być może niedalekiej, nagram kilka podcastów o emeryturze, także z ZUS, także przyjrzę się tematom emerytalnym. Myślę, że to jest taka wiedza przydatna dla każdego. Także życzę wam, żebyście oszczędzali, inwestowali jak najwięcej, żebyście zaczęli jak najszybciej, ale też propagowali tę wiedzę, żebyście po prostu przekazali ten podcast znajomym, którym może się przydać jeszcze bardziej niż wam, skoro już inwestujecie. Dzięki, do następnego. Cześć.